Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia, siostry, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ponownie dziękując naszemu żywemu, świętemu Bogu za Jego łaskę, za Jego dobroć, za Jego miłość, za to, że możemy spotkać się przed Jego świętym Bożym obliczem, aby znowu sięgnąć do tej skarbnicy Bożej, do tego Słowa Żywota, do tej Księgi Bożego Objawienia, który przekazuje dla każdego żyjącego na tej ziemi człowieka pewną drogę, pewną Bożą wolę, a Bożą drogą, Bożą wolą, Bożą miłością jest to, aby każdy żyjący człowiek na tej ziemi mógł spotkać się z Jego łaską, doświadczyć Jego mocy, przekonać się osobiście, że Bóg potężny i wszechmogący jest zarazem Ojcem kochającym, zarazem tak bardzo zainteresowanym człowiekiem, że posłał właśnie w tym celu swego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, abyśmy w Nim mieli żywot wieczny. Drodzy, tak się złożyło, że w niedzielę po południu byłem w Żorach na nabożeństwie, w poniedziałek byłem w Martwicach, we wtorek z kolei na tym obozie gimnazjalistów i z tych wszystkich miejsc bracia, siostry, gimnazjaliści, wasze dzieci przekazywali dla was wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Taki może kilka słów, jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za ten zjazd gimnazjalistów, dlatego że wyraźnie widać obecność naszego Pana. Pan Bóg ści Duchem Świętym. Ci młodzi ludzie przeżywają napełnienie. Niektóre osoby już zostały wypełnione Duchem Świętym. Przeżywają to Boże napełnienie, radują, cieszą się. Pan Bóg ponownie ukazuje swoją miłość, swoje miłosierdzie. Przyznaje się do próśb, do wołania, do swego narodu, aby wypełniać, przenikać i błogosławić. I to jest coś wspaniałego. Myślę, że to jest wspaniałe doświadczenie w życiu każdego jednego człowieka, ale chyba wszyscy jakoś tak bardziej się, że tak powiem, bardziej reagujemy, tak głębiej przemawia do naszych serc, kiedy Bóg z wielkiego swego miłosierdzia na takie młode osoby, na takie, można powiedzieć, jeszcze dzieci, wylewa swoją łaskę, napełnia swoją mocą, aby one mogły doświadczać, przeżywać tą potęgę Bożego miłosierdzia i Bożej łaski. Chciałbym podzielić się dzisiaj z Ewangelii świętego Marka, z drugiego rozdziału, przeczytać takich kilka wersetów, a później razem, abyśmy zastanowili się, spoglądnęli, o czym nasz Mistrz i Zbawiciel Jezus Chrystus mówi, czego chciał nas nauczyć, co nam przypomina i jakie rzuca nam świadectwo, abyśmy umieli korzystać z tego Bożego Świętego Słowa. Drugi rozdział Ewangelii świętego Marka i przeczytam od 18 wersetu. 18 wersetu i do 22. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego, czemuż uczniowie Jana, uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoje uczniowie nie poszczą? Rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nim jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Nikt nie przeszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Takie krótkie miejsce Pisma Świętego i myślę, że zauważyliśmy w tym krótkim cytacie Pisma Świętego pewną bardzo głęboką naukę naszego Mistrza i Zbawiciela. Rozpoczyna się to miejsce od momentu, kiedy uczniowie Jana i przyszli i mówią, słuchaj, czemuż to uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoje uczniowie nie poszczą? I jest zrozumiałe, że Jezus zatrzymując i udzielając odpowiedzi w tym temacie, udziela bardzo jednoznacznie. Mówi, że dotąd, dopóki jest przy nich oblubieniec, dopóki jest ten, który jest tym najważniejszym, że tak określę, gościem, panem tego wydarzenia, dotąd jego uczniowie nie poszczą. I to by było wszystko zrozumiałe. Ale proszę zwrócić uwagę, że momentalnie Jezus przechodzi, tak jakby odchodził od tego tematu i zaczyna mówić o łacie, o winie, o bukłakach. Myślę, że to miejsce Pisma Świętego chciałby nam, przez to miejsce Pisma Świętego nasz Pan chciałby nam coś powiedzieć. I może zatrzymajmy się tak po kolei od tych wersetów. Kiedy sięgniemy do opisów Pisma Świętego, to zauważymy, szczególnie w wykonaniu faryzeuszów, że kiedy mieli post, a ogłaszali to w sposób widoczny, zachowywali się w sposób jednoznaczny, wskazując na siebie, że są w poście. Praktycznie post to był, miał taki ukryty czy nieświadomy cel. Nie chciałbym tutaj wyciągać jakoś daleko idących wniosków, ale w każdym bądź razie był to czas, w którym faryzeuszowie tak się zachowywali, tak prowadzili swoje życie, tak wyglądali, że wszyscy inni, patrząc na nich, widzieli w to i stwierdzali, że oni rzeczywiście poszczą. Ten post był taką pokazówką, pokazanie swojej gorliwości, pokazanie swojej świętości, pokazanie swojej czystości. To tak może kilka takich wydarzeń, takich opisów z Biblii, jak wyglądał ten post faryzeuszów. Faryzeusze tak by rozminęli się w tym poście, zapomnieli, tak by nie zauważyli, że prorok Izajasz pokazuje, na czym i w czym zamyka się post, który jest miły dla żywego Boga. Post, który był połączony ze sprawiedliwością, z dobrymi uczynkami, który był połączony ze skupieniem wokół Bożego Słowa, w modlitwach przed Bożym Majestatem. Post, który był podbudowany całym życiem w tym czasie, okresie postu, który przybliżał człowieka do Boga, wydawał świadectwo, że w nim żyje, króluje, panuje żywy Bóg. I nie był to cel, aby pokazać, że poszczę, i nie był to cel, aby zasłużyć sobie na coś od Boga, ponieważ poszczę. Post miał zmobilizować tego człowieka czy tych ludzi do tego, aby oni całkowicie zanurzyli się w Bożym prawie i otworzyli swoje wnętrze na to, aby Duch Święty, aby Bóg mógł przenikać, dotykać i wypełniać ich serc. Ale faryzeusze za czasów Pana Jezusa, oni całkowicie to odmienili. To było zupełnie inne podłoże tego wydarzenia. I oni przychodzą i mówią: słuchaj, jak to jest, że jedni i drudzy uczniowie poszczą, a twoi nie poszczą? Pan Jezus znowu im pokazuje na coś bardzo ciekawego, a mówi: słuchajcie, czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Wskazuje na bardzo coś istotnego, pokazuje na swoją osobę, na to, że On jest z tymi ludźmi, że On jest tak blisko, tak bardzo głęboko otacza ich swoją opieką, że na ten moment, dopóki On jest z nimi, nie widzi tak jakby takiej potrzeby, aby pościł. I mówi: dopóki mają sobie oblubieńca, nie mogą pościć, ale przyjdą takie dni, kiedy On odejdzie, i wtedy ten post, to szukanie Jego łaski, Jego pokoju, Jego miłosierdzia, Jego dobroci, szukanie społeczności, ujarzmianie własnego ciała, jak najbardziej będzie miało wielkie znaczenie. Pan Jezus pokazuje zupełnie na coś inne. Nie pokazuje na tą wizualną, widoczną rzecz, ale tak by chciał sięgnąć do głębi, do wnętrza, do serca, wskazując na tą cudowną Bożą łaskę. I myślę, że to zamyka się w następnych słowach, kiedy Jezus porusza stare i nowe rzeczy. Żydzi akurat znajdowali się w takim położeniu, że można, jeden z wniosków, który można wyciągnąć, to nie jest jedyny, żeby było jasne, ale jeden z wniosków, który można wyciągnąć, Żydzi znajdowali się na takim zdarzeniu, gdzie z jednej strony mieli przekazane prawo Mojżesza, Stary Testament, z jednej strony mieli wykształtowane w swoim życiu, w swoim podejściu, w swoim zachowaniu pewne zasady, które wypływały z prawa nadanego przez Boga, przez męża Bożego Mojżesza. I druga rzecz, która na nas przyszedł Boży Syn i przekazuje zupełnie coś nowego. Takie może dwa przykłady. Jeden przykład w Starym Testamencie: oko za oko, ząb za ząb. Nowy Testament przewraca całkowicie i słowa Syna Bożego mówią zupełnie coś innego. Jeżeli ktoś ci uderzy w jeden policzek, nastaw mu i drugi. Było całkowicie inna rzecz. W Starym Testamencie byli bardzo mocno przywiązani do pewnych dat i świąt. Pan Jezus zupełnie coś nowego wskazuje i pokazuje, że każdy dzień życia człowieka żyjącego na tej ziemi może być świętem, może być szczęściem, może być radością. Że to jest i w tym zamyka się to święto, mianowicie w tym, kiedy człowiek utrzymuje osobistą, bezpośrednią, bliską społeczność z swoim Bogiem. Kiedy jego serce jest wypełnione łaską, pokojem, kiedy jego serce napełnione mocą, siłą świętego Bożego Ducha, kiedy w modlitwie rzeczywiście odczuwa, że rozmawia ze swoim Bogiem, że mówi do swojego Boga, a jego Bóg udziela mu odpowiedzi. I kiedy sięgniemy do Bożego Świętego Słowa, możemy zauważyć, że w nauczaniu Bożego Słowa Pan Jezus też często porusza i Słowo Boże nam porusza tak by dwie przeciwstawne rzeczy. Może otwórzmy sobie Ewangelię Świętego Łukasza i w 16 rozdziale znajdziemy bardzo ciekawe nauczenie naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A mianowicie 16 rozdział i 13 werset. Żaden sługa nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Pan Jezus tutaj tak bardzo jednoznacznie pokazuje, że przed człowiekiem stoi wybór. Musi wybrać drogę swego życia. Musi się opowiedzieć, po której stronie, że tak to określę, chce się znajdować. Pan Jezus tutaj zaczyna od takiego zrozumiałego wydarzenia, zrozumiałego dla uczni faktu, że sługa nie może służyć dwóm panom, bo jest sługą albo jednego, albo drugiego pana. Nie ma takiej możliwości, aby służyć dwom. I dalej mówi, że albo będzie się trzymał jednego, albo będzie się trzymał drugiego. Każdy sługa jest jakby przywiązany do swego pana. Ma określone miejsce pobytu, zachowania, praw i obowiązków. I Pan Jezus po tym przechodzi, czy kończy ten werset 13. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Pan Jezus tak bardzo jednoznacznie pokazuje, że człowiek, który oddaje się w ręce Najwyższego Boga, musi mieć tą głęboką świadomość, że staje się sługą jednego Pana, że chce się podobać jednemu Panu, że trzyma się jednego Pana, że nie łączy rzeczy stare z nowym, nie przenosi do nowego życia, życia odrodzonego, życia uświęconego, życia ułaskawionego, rzeczy pochodzące ze starego życia. Między innymi chrzest, kiedy czytamy na temat chrztu, pokazuje nam coś bardzo wyraźnego. Chrzest jest śmiercią dla starego człowieka, dla starego Adama. Wynurzenie jest takim obrazem, taką symboliką powstania do nowego życia, nowo odrodzonego. Życia, w którym króluje, mieszka Boży Święty Pan, Boży Święty Duch. Czyli inaczej można powiedzieć, że została obrana droga. Ten sługa pozostawił stare życie, umarł dla starego życia i obrał nowego Pana, swego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby Mu służyć i żyć dla Jego świętej chwały. Kiedy otworzymy sobie pierwszy list do Koryntian, znowu znajdziemy takie podobne słowa, które znowu nam pokazują tą prawdę, że nie ma możliwości połączenia, pogodzenia życia starego z życiem nowym. Nie ma możliwości, aby przenosić coś ze starego do nowego. A mianowicie pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział i 23 werset. Kiedy sięgniemy do tego Bożego Świętego Słowa, możemy zauważyć pewną bardzo ważną prawdę. A mianowicie, nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi na temat takiego jednoznacznego podejścia w służbie i w służbie dla żywego Boga. Akurat ten rozdział mówi, naucza o znaczeniu wieczerzy pańskiej, o znaczeniu i potędze oddziaływania Bożego błogosławieństwa w momencie, kiedy stajemy się uczestnikami stołu pańskiego. I bardzo szybciutko apostoł Paweł, bardzo mocno podkreśla, jednoznacznie wydaje pewną instrukcję. Mówi, nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Dlatego, że 22 werset pokazuje, że jeżeli jest inaczej w naszym życiu, to apostoł Paweł daje takie pytanie. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego. Inaczej, kiedy człowiek nie rozdziela i nie oddzieli w swoim życiu to wszystko, co jest niewłaściwe, niegodne Jego Mistrza i Zbawiciela, kiedy rzeczywiście nie umrze dla starego życia, dla starego postępowania, kiedy by próbował, nie daj Boże, być uczestnikiem jednego i drugiego stołu, to mąż Boży apostoł Paweł mówi, że takie życie, takie postępowanie, przez takie życie, takie postępowanie pobudzam mojego Pana do gniewu. I znamy takie jedno miejsce Pisma Świętego, gdzie jest napisane, bo wiele miejsc, bardzo dużo miejsc Biblii ciągle nam powtarza, przypomina, tak jakby wlewa otuchę i wiarę w nasze serca, że Bóg jest Bogiem miłości, pokoju, radości i chwała Bogu. Że ta potężna Boża miłość przemówiła do naszych serc. Ale też Słowo Boże nam mówi o tym, że gdybyśmy tak pobudzali naszego Pana do gniewu, to jest takie jedno miejsce Pisma Świętego, które mówi, że tak jakby chciał nam przypomnieć Pan Bóg, że kiedy się kończy Jego łaska, kiedy kończy się Jego czas miłosierdzia dany dla każdego człowieka, to mówi, czyż nie wiecie, że nasz Bóg jest ogniem trawiącym. I dlatego chciałbym, abyśmy zwrócili naszą uwagę w życiu naszym, którą podejmujemy codziennie, tą jednoznaczność opowiedzenia się, wybrania, stania się sługą jednego Pana w pełnym zakresie, nie dotykania się tego, co Biblia jakby w tym miejscu nazwała stołem demonów, co Biblia pokazała, że to nie idzie zgodnie z Bożą wolą. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ostre, mocne jest określenie. Nie jest określenie stołu tego świata, stołu rzeczy niepotrzebnych i jeszcze można by było wymyślać wiele innych słów. Ale jednoznacznie mąż Boży pod wpływem mocy świętego Bożego Ducha pokazuje, że są tylko dwa stoły. Stół pański i stół demonów. I ja podejmuję decyzję, z jakiego stołu ja jestem uczestnikiem. Dlatego zwróćmy uwagę, jak bardzo istotne i ważne to jest. Jeszcze jedno miejsce Pisma Świętego, które nam bardzo wyraźnie pokazuje, a mianowicie pierwszy list do Koryntian, 5:7. Apostoł Paweł mówi tak, usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Znowu apostoł Paweł bardzo jednoznacznie i wyraźnie mówi, tak by chciał powiedzieć, odetnijcie się całkowicie. Nie ma możliwości, aby cokolwiek z tego starego kwasu znalazło się w waszym życiu. Dlatego, że jeżeli cokolwiek się znajdzie, to on powoduje, że cały żacyn zostaje zakwaszony. I mówi o czymś bardzo wyraźnie. Nie wiem, czy zwracamy uwagę. Albowiem apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, mówi bardzo wyraźnie, ponieważ jesteście przaśni, ponieważ skorzystaliście z odkupienia krwi Syna Bożego, ponieważ doświadczyliście przebaczenia waszych grzechów, ponieważ przeżyliście ułaskawienie waszego Boga, zostaliście usprawiedliwieni przez krew Jezusa Chrystusa i staliście się przaśni, oczyszczeni. Więc nie pozwalajcie sobie, aby ten stan przasny został zakwaszony przez stary kwas. I wskazuje dalej, tak jakby pokazuje skąd to się wzięło, gdzie jest ten punkt i moc tego, że staliście się przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Apostoł Paweł wskazuje na Chrystusa, wskazuje na Jego łaskę, na Jego cudowną potęgę. I myślę, że Pan Jezus, kiedy wracam do Ewangelii Świętego Marka, mówił o tym, że nie powinno się to jedno z drugim łączyć. Ja myślę, że miał na uwadze to, co dla Żydów było bardzo ciężkie do przyjęcia. Co i dzisiaj dla wielu ludzi jest bardzo ciężkie do przyjęcia. A mianowicie Żydzi chcieliby w pewnym momencie połączyć to, co do czego byli przyzwyczajeni, z czym byli wychowani, z prawem Starego Testamentu, w jaki sposób połączyć to z Nowym Testamentem. Ale Pan Jezus mówi tak bardzo jednoznacznie, oddzielając jedno od drugiego. Ja myślę, że apostoł Paweł jest taką sylwetką, takim wzorem tej głębokiej, potężnej przemiany, który Bóg dokonał w jego życiu. A myślę, że ta przemiana, która nastąpiła w życiu męża Bożego apostoła Pawła, jest wspaniale opisana w drugim liście do Galacjan. Apostoł Paweł w drugim liście do Galacjan w 20 wersecie mówi coś bardzo ciekawego. Może przeczytajmy sobie od 19. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Apostoł Paweł w tym jednym wersecie 20 przekazuje nam coś bardzo istotnego, a mianowicie z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Stare rzeczy, stare życie męża Bożego apostoła Pawła zostało ukrzyżowane. Ono zostało wyrzucone, wyregulowane całkowicie z jego życia. I mówię, żyje już więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Drodzy, to jest wspaniały stan naszego życia, kiedy korzystając z tej Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, odczuwając napełnienie mocą świętego Bożego Ducha, możemy doświadczać w sobie, że żyje we mnie Jezus Chrystus, że króluje we mnie mój Pan, że On napełnia moje życie, On napełnia mój umysł, On napełnia całokształt mego postępowania. Żyje we mnie Jezus Chrystus. Że rzeczywiście wypełniają się słowa Syna Bożego, które tak często z tego miejsca są powtarzane. Idę do Ojca mego i Ojca waszego, abym przygotował wam miejsca. Kiedy go przygotuję, przyjdę, abyście i wy byli tam, gdzie i ja jestem. A drugi jeszcze głębiej sięga bezpośrednio nas. Oto przyjdę z Ojcem moim i w was zamieszkam. Wy staniecie się moją świątynią. Apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego? Że tam mieszka Bóg, Boża łaska, tam króluje Boża sprawiedliwość. Apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chwała naszemu Bogu. I to jest właśnie działanie, to jest kierunek Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Aby droga siostro, drogi bracie, aby w każdym z nas żył Jezus Chrystus. Żyła Jego moc i Jego potęga. Kiedy apostoł Paweł mówi, nie żyję ja, to oznacza, że w nim nie było jego ja. On nie miał swoich planów, on nie miał swoich zasad, on nie miał swojego sposobu postępowania, ale to wszystko czerpał od tego, który żył w nim, to znaczy od Jezusa Chrystusa, od Bożego Syna. I ponownie muszę przypomnieć to, co ostatnio w dwóch swoich usługach przypominałem, a mianowicie ten moment rozmowy Pana Jezusa z Filipem. To jest cel działania Bożej łaski, Bożego pokoju. Kiedy Filip powiedział Panu Jezusowi, Panie, ukaż nam Ojca, a wystarczy nam. Kiedy już zobaczymy Ojca, będzie wystarczająco. I tak jakby chciał powiedzieć wtedy, to wszystko, co Ty mówisz, to wszystko, co oglądamy, co widzimy, ono już będzie takim mocnym akcentem, ten obraz Ojca. Kiedy zobaczymy Ojca, to będzie takim potwierdzeniem tego wszystkiego. To oczywiście jest mój wniosek, tak nie przeczytaliśmy. Ale tam tak bardzo wyraźnie w tym kierunku zmierza. I później Pan Jezus tak mówi, odpowiada Filipowi. Filipie, kto widzi mnie, widzi Ojca. To jest coś podobnego. Apostoł Paweł mówi, nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja już umarłem dla starego życia. Ja już umarłem dla wszystkiego tego, co ciało, do czego ciało mobilizuje człowieka. A pozwoliłem i oddałem się, aby moje ciało stało się świątynią Ducha Świętego. A to, że żyję, to żyję w wierze w Syna Bożego, w Jego obietnicy, w Jego prawdy, w Jego obecność. Chodzę z Nim, doświadczam Jego potęgi, doświadczam Jego mocy, odczuwam, jak On wysłuchuje moje modlitwy, jak udziela swojej odpowiedzi, jak udziela swego wielkiego, niebiańskiego, Bożego błogosławieństwa. Apostoł Paweł bardzo podobnie mówi, jak mówił Pan Jezus. Pan Jezus powiedział, co prawda, mocno akcentując, że kto widzi mnie, widzi i Ojca. Bo ja i Ojciec to jedno jesteśmy. A tu apostoł Paweł rozpoczyna ten werset od zdania z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Chwała Panu Bogu. Ja myślę, że wszyscy, którzy jesteśmy na tym miejscu, możemy stwierdzić tą prawdę, że Bóg umiłował i wydał swojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela za mnie, za ciebie, abyśmy mieli żywot wieczny w Nim. Abyśmy doświadczali Jego łaski, Jego pokoju, Jego miłosierdzia, Jego dobroci. I dlatego, drodzy, myślę, że nie wgłębiam się, bo oczywiście na temat tego miejsca z Ewangelii Marka, które przeczytałem, można by było jeszcze inne wnioski wysnuwać. To nie jest pełen obraz zrozumienia tego miejsca i tego znaczenia, o którym Pan Jezus mówi, który pokazuje, że nie wiąże się stare z nowym. Ale to nie jest cel, aby tak literalnie wgłębiać się w to miejsce, tylko chciałbym zauważyć, że to miejsce prowadzi nas do takiego pewnego pojęcia Bożego Świętego Słowa, do pewnego oczekiwania Bożego skierowanego do Ciebie i do mnie, do każdego jednego z nas. Bóg chce być całkowitym Panem naszego życia. Bóg pragnie, aby nasze serce w 100% było zanurzone w Nim, w Jego prawdzie, w Jego cudownej woli, aby On mógł wykonywać w swoim zamierzeniu wszystko to, co uważa za słuszne w naszym życiu. Udzielając błogosławieństwa, wypełniając mocą Świętego Bożego Ducha, wyposażając darami Ducha Świętego, prowadząc nas, abyśmy byli gotowi i przygotowani, abyśmy przenosili ten dobry owoc przed Bożym Świętym Majestatem. To miejsce, w którym Jezus powiedział o tym, w jakim celu nas powołał i przeznaczył, bardzo mocno gdzieś ostatnio, ciągle gdzieś jest w moich myślach. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, przeznaczyłem was, abyście wydawali owoc i aby owoc wasz był trwałym, stabilnym przed moim obliczem. Apostoł Paweł w liście do Galacjan wymienia, jakie owoce winny charakteryzować nasze życie, korzystając z pomocy oddziaływania mocy Świętego Bożego Ducha. Bóg oczekuje, abym ja wykonał te owoce w imieniu mego Pana i Zbawiciela. I zwróćmy uwagę, że temat postu, Pan Jezus temat postu i pewnych praw związanych z postem przenosi od razu na tą czystość i jednoznaczność przed Jego świętym Bożym obliczem. Tak jakby chciał powiedzieć, jeżeli chcecie, aby wasza modlitwa, aby wasz post był wynagradzany moją obecnością, wypełniany moją łaską, moim pokojem, abyście mogli doświadczać tej cudownej pełni Bożego pokoju, Bożej łaski, dobroci, musicie pamiętać o tym, że należy oddzielić i nie można łączyć jedno z drugim. Powinniśmy pamiętać o tym, kierując swój wzrok na naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że kiedy jest mowa o człowieku, który spotka się z Bogiem, który ma prawo doświadczyć Bożego pokoju, ma możliwość doświadczyć Bożej mocy i potęgi, jest mowa o nowonarodzeniu. Jest mowa o pogrzebaniu starego człowieka. Jest mowa o tym, że człowiek staje się nowym stworzeniem w oczach najwyższego żywego Boga. To nowe stworzenie przygotowane przez działanie Świętego Bożego Ducha, przez moc śmierci i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa do tego, aby w tej głębokiej społeczności żyjąc oczekiwał na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa i był gotowy na to spotkanie ze swoim Panem i Zbawicielem. Jeszcze raz powtórzę to miejsce. Apostoł Paweł mówi, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Można zadać sobie takie bardzo proste pytanie. Czy to stwierdzenie dotyczyło i miało dotyczyć tylko i wyłącznie męża Bożego apostoła Pawła? Wszyscy powiemy, że na pewno nie. Taki sam stan, takie same błogosławieństwo, takie same bliską społeczność z Bogiem. Bóg pragnie, aby każdy z nas poprzez święte i czyste życie, całkowite zanurzone w Słowie Bożym, aby mógł właśnie doświadczać tej pełni życia Jezusa Chrystusa. Ja mówię w tej chwili o tym błogosławieństwie, które wypływa z tego faktu. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, co jest bardzo potrzebne dla każdego człowieka. Tam, gdzie żyje Jezus, tam, gdzie króluje Jezus, tam, gdzie panuje Jezus, tam nie ma miejsca dla grzechu, tam nie ma miejsca na rzeczy niewłaściwe, tam nie ma miejsca na to, co się nie podoba żywemu Bogu. Bo osoba Syna Bożego i skoro On już tam zamieszka, to serce zostaje oczyszczone, uwolnione i to jest dla tego człowieka obce. To jest tego człowieka oddalone. Tam żyje, po prostu króluje Jezus, króluje Jego chwała, króluje Jego królestwo, króluje Jego moc i siła Bożego zbawczego działania. I dlatego jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Kończąc, chciałbym przeczytać ten 21 werset z tego listu do Galacjan, z tego drugiego rozdziału męża Bożego apostoła Pawła. Apostoł Paweł po tym stwierdzeniu, że żyje w nim Jezus, że żyje w wierze w Syna Bożego, mówi tak: nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Nie odrzucam tedy łaski Bożej. Apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie, kierując swoje spojrzenie, kierując swoją myśl na tą płynącą łaskę od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I dlatego, drodzy umiłowani, niech Boże Słowo, niech Boża Prawda, ona przenika nasze serca. Co jest ciekawego, ja tylko rzucę jako myśl do rozważenia w domu, że zaraz następny werset następnego rozdziału w liście do Galacjan, po tym stwierdzeniu apostoła Pawła, po tym tak jakby przekazania tej głębokiej przemiany, której dokonał Bóg w jego życiu, dokonał Boży Syn Jezus Chrystus, kieruje słowa do Galacjan. I zarzuca im i mówi: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, przed którymi oczami został wymalony obraz Jezusa Chrystusa? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. I pokazuje dalej. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł bardzo mocno i jednoznacznie zwraca Galacjanom uwagę, aby pamiętali o łasce płynącej z mocy Jezusa Chrystusa. I akurat Galacjanie tutaj w tym miejscu, kiedy czytamy, wskazuje nam na to, że tak jakby zapomnieli, tak jakby odwrócili się, tak jakby gdzieś zagubili tą prawdę, tą rzeczywistość wypływającą z łaski Pana Jezusa Chrystusa. I ponownie gdzieś wracali do tych starych rzeczy i starych przyzwyczajeń. Drodzy umiłowani, dałby nam Bóg, abyśmy o tym bardzo pamiętali. Abyśmy zrozumieli, że Pan Jezus, mówiąc o poście, wskazując na swoją obecność, wskazując na swój autorytet, przenosi nas i wskazuje na pewną istotną rzecz, którą oczekuje od naszego życia. Tylko nowonarodzony człowiek jest zdolny, aby w jego życie, w jego serce wpływała ta nowa łaska, łaska Ducha Świętego, moc Bożego Majestatu, siła imienia Jezusa Chrystusa. Tylko nowonarodzony człowiek jest przygotowany, aby w nim zamieszkał i królował jego Pan i Zbawiciel. Tylko ten, który umarł dla starych rzeczy, a powstał do nowego życia, jest gotowy do tego przez moc Jezusa Chrystusa, aby doświadczał siły i potęgi Bożego prowadzenia, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Dlatego niech płynie naszemu Bogu chwała. A drodzy, to stwierdzenie męża Bożego apostoła Pawła, nie ono głęboko dźwięczy w naszych usach, w naszym wnętrzu, w naszych sercach. Słowa, które apostoł Paweł mówi: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. A to, że żyję w wierze w Syna Bożego. Chwała Jezusowi. I tego życzę każdemu jednemu z nas, abyśmy doświadczali tej cudownej mocy, tej wspaniałej łaski. Ja myślę, że wszyscy jako ludzie wierzący znamy biografię męża Bożego apostoła Pawła. Znamy jego prowadzenie przez Boga, znamy jego działanie, znamy jego błogosławieństwa, które doświadczał. Znamy tą potęgę bliskości naszego Boga. Nawet w dziejach apostolskich jest zapisane, że brano przepaski, chusty od niego, i kiedy brano od niego, które dotykały się jego ciała i kładziono na chorych, to ci chorzy zostawali uzdrowieni. Tak mocna siła mieszkała w tym mężu Bożym, bo nie żył on, ale żył w nim Jezus Chrystus. Nie żył Paweł, ale żyła w nim osoba Syna Bożego, która przenikała i kształtowała jego życie. Chwała naszemu Bogu. I jeżeli mówimy o tej bliskiej społeczności z Bogiem, jeżeli, a na pewno pragniemy tej głębokiej działalności mocy Ducha Świętego, tego ożywiającego sumienia łaski Bożego pokoju, to drodzy, droga do tego prowadzi, którą pokazuje nam w słowach mąż Boży apostoł Paweł: nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest istotne, to jest zadanie, to jest cel naszego pielgrzymowania, naszego angażowania się w dzieło Boże, naszego zanurzania się w tej cudownej pełni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Bóg nas błogosławi i niech Jemu za wszystko płynie chwała. A my, kończąc nasze zgromadzenie, jeszcze raz będziemy się modlić. Jeszcze raz będziemy tak serdecznie Panu Bogu dziękować. I zadajmy sobie pytanie, jak blisko, lub użyję też takiego stwierdzenia, jak daleko jestem od tego stwierdzenia męża Bożego Pawła. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. Amen. Ugniemy kolana.